imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Józefie, opiekunie świętej rodziny, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jest teraz już czas na drugą konferencję. Ksiądz Stefan w pierwszej konferencji zarysował nam dwie pierwsze przepaści. Przepaść grzeszności, czy też nędzy, tak jak często mówiła święta siostra Faustyna. Ktoś mi kiedyś powiedział, że praktycznie w co drugim punkcie dzienniczka jest użyte słowo nędza pod różnymi postaciami. Tego słowa nie boimy się, chociaż jest trudne. O tych dwóch przepaściach, czyli pierwsza przepaść, przepaść grzeszności, druga przepaść, przepaść ufności. Wobec nędzy stajemy z ufnością. Przynosimy tą naszą słabość do Boga z ufnością. Nie jest to łatwe. Słyszeliśmy o tym również w homilii. Dwie kolejne przepaści to przepaść wdzięczności. Wdzięczności za to, że Pan Bóg odpowiedział na moją ufność. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał, czytamy w psalmach. Pan Bóg nie pozostawia wołania biedaka, grzesznika, ale skruszonego bez odpowiedzi. Wysłuchuje. I ostatnia przepaść, można ją nazwać przepaścią odkupienia, to przepaść miłości ukrzyżowanej przez nasz grzech, która nas ratuje nieustannie. Bo, jak to pięknie powiedział ksiądz biskup w kazaniu, pamiętamy, naszym celem nie jest zejście na dół do tego kanionu, do tego wąwozu szerokiego, gdzie płynie strumyk. To jest, można rzec, środek drogi. Naszym celem są te ośnieżone szczyty. I ten, który by się zatrzymał tam na dole, zatrzymuje się w połowie drogi. Więc żeby na te szczyty się wznieść, sami tego nie potrafimy. Święta Tereska mówiła, jestem małym ptaszkiem, nie mam skrzydełek zdolnych do lotu, ale mam serce orła i wierzę, że Jezus, boski orzeł, odpowie na moje pragnienia i On mnie sam na swoich skrzydłach zaniesie wysoko ku boskiemu słońcu. Więc to tę drugą część przebywamy na skrzydłach, czy też w ramionach Jezusa, boskiego orła, czy też dobrego pasterza, który nas na te szczyty wynosi. Żeby tam się dostać, trzeba w tych ramionach trwać nieustannie. Dlatego w naszym ruchu mówimy, że musimy się nieustannie zanurzać w łaskach odkupienia. Dlatego tak bardzo chcemy jak najczęściej korzystać z Eucharystii, bo w niej się uobecnia tajemnica krzyża i zmartwychwstania. Chcemy jak najczęściej korzystać ze spowiedzi świętej, z rady duchowej. Chcemy żyć jak najpełniej na co dzień sakramentami, które otrzymaliśmy jako małżonkowie, czy jako kapłani, sakrament kapłaństwa, czy sakrament małżeństwa. To jest działanie Jezusa w naszym życiu. Ale chodzi o to, żeby zanurzać się w to działanie, bo można być obojętnym. Pan Bóg jest jak siewca. Rzuca ziarno obficie, ale to ziarno może paść na skałę albo między ciernie. Co z tego, że było dużo ziarna, kiedy ono nie wyda owocu? przepaść wdzięczności. Mówimy w litanii loretańskiej do Matki Bożej przyczyno naszej radości. Kiedy Maryja przychodzi do swojej krewnej Elżbiety, po tym, kiedy usłyszała od archanioła Gabriela nie tylko radosną nowinę, że Bóg, Syn Boży w niej staje się człowiekiem, ale również, że jej krewna Elżbieta w swej starości, niepłodna, stała się matką, biegnie do niej. Czytamy w Ewangelii świętego Łukasza, że kiedy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się z radości dzieciątko w jej łonie, czyli święty Jan Chrzciciel. I Duch Święty napełnił Elżbietę. Napełniła ją wielka radość. Radość Ducha Świętego. Nie taka radość ludzka tylko, radość tego świata, ale radość nadprzyrodzona. Maryja przynosi radość i to radość Bożą. Radość, która jest lekarstwem na wszystkie smutki. Dlatego przepaść wdzięczności to jest przepaść przeżywana również w ramionach Maryi. Maryja, ona tak naprawdę jedyna, nam pozwoli prawdziwie dziękować. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Maryja przynosi do Elżbiety Jezusa, który już zamieszkał pod jej sercem, chociaż jest niewidoczny. A tam, gdzie jest Jezus, Syn Boży, tam jest Duch Święty. A więc też ona przynosi, można powiedzieć, Ducha Świętego. W starożytności nazywano ją pneumatofora, czyli niosącą ducha. Jezus pod jej sercem jeszcze jest ukryty. Nikt jeszcze nie wie wtedy, czego dokona. Ale można powiedzieć, przez wiarę Elżbieta i Jan Chrzciciel aż się trzęsą cali z radości, z dziękczynienia, jakby widząc okiem wiary to wszystko, co się dokona, te wspaniałe rzeczy, które się dokonają mocą Bożą przez Jezusa, Syna Bożego. Jego głoszenie dobrej nowiny, Jego cuda, przede wszystkim Jego zwycięstwo nad grzechem na krzyżu i przez zmartwychwstanie. Taką radość, która jest jakby niewidzialna okiem ludzkim, daje tylko Duch Święty. I Maryja, można powiedzieć, w taki sam sposób przynosi Jezusa do naszego życia. Bo ona już w nas widzi przyszłych świętych. Już widzi to, co Jezus, czego pragnie dokonać. Ten Jego wspaniały plan. My może jesteśmy zgnębieni na duchu. Może nie umiemy nawet wykrzesać z siebie zaufania. Przybici tą nędzą, a diabeł jeszcze szepcze: słuchaj, z ciebie to już nic nie będzie. Bo to są skutki grzechu. Nie dziwmy się, że tak jest. Ktoś się pakuje w grzech, to sam się wprowadza w taki stan beznadziei. A Maryja okiem swojej wiary widzi w każdym z nas przyszłych świętych, widzi te nasze dusze oczyszczone krwią Jezusa. I ona już, tak sobie możemy wyobrazić, dziękuje Bogu, uwielbia Boga, właśnie śpiewa Magnifikat, ale też pragnie, żebyśmy to odczuli. Kiedy się do niej przytulimy, kiedy ona nas weźmie na ręce, to wbrew wszystkim ludzkim odczuciom doświadczymy głębokiego pokoju serca, właśnie, że Pan Bóg wszystko kontroluje. On wszystko prowadzi tak, żebym stał się świętym. Nie tylko, żebym był w porządku, żebym jako tako przeszedł przez to życie, ale żeby zrealizował się Jego wspaniały plan. Jest taki obraz w księdze proroka Jeremiasza, że garncarz lepi naczynia z gliny, mistrz, który wspaniale lepi. I z jakichś tam powodów ta glina się omknęła, naczynie się zdeformowało. Można sobie wyobrazić taki garnek, który podskoczył w trakcie wykonywania go. Tak właśnie jest z nami. kiedy podskakujemy w rękach Bożych przez nasze nieposłuszeństwo właśnie, że robimy coś po swojemu, jakaś deformacja, może katastrofalna po ludzku, ale właśnie mistrz ma to do siebie, że on potrafi z każdej sytuacji wyprowadzić dobro. Pisze prorok, że lepi nowe naczynie, równie piękne, może nawet piękniejsze jeszcze, tylko pod warunkiem, że ta glina mu się podda. Więc Maryja mówi, poddaj się rękom garncarza, Boga. Zobaczysz, co on uczyni, jakie piękne rzeczy w twoim życiu. Właśnie dlatego Elżbieta wykrzykuje z radości, dlatego Jan podskakuje w jej łonie. Właśnie widzimy taki mały obrazek z jednego z filmów. Niedługo będzie aktualny o Bożym Narodzeniu. Będziemy za chwilę razem z Maryją wielbić Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Spróbujmy właśnie zaprosić ją. Maryjo, udziel mi tego twojego spojrzenia wiary, że w moim życiu też Jezus może wszystko zmienić. Już teraz. Nie muszę widzieć tego tak po ludzku, ale wierzę, że to się stanie. Już teraz chcę dziękować. Już teraz chcę go wielbić razem z tobą. To właśnie czyni Maryja. Moi kochani, zanim przejdę dalej do przepaści odkupienia, chcę powiedzieć, właściwie przypomnieć myśl, która już była. Wchodzimy w rok Ducha Świętego w Polsce, rok duszpasterski. Rok temu, w listopadzie, w Łagiewnikach, Polska przez swoich przedstawicieli biskupów, ale też i świeckich przedstawicieli, proklamowała przyjęcie Chrystusa za Króla i Pana. Często w różnych wspólnotach mówi się o przyjęciu Jezusa za Pana, Króla, ale też Odkupiciela. Właśnie Odkupiciel, ten, który nas ratuje w naszej nędzy. Otóż Duch Święty, posłany z nieba, od Ojca, po śmierci Jezusa na krzyżu. Jan Paweł II podkreślał, Jezus musiał umrzeć na krzyżu, aby posłać Ducha Świętego. Duch Święty ma jako swoje główne zadanie aktualizować w naszych sercach dzieło odkupienia. To, co się dokonało 2000 lat temu na krzyżu. Może ktoś sobie myśli, szkoda, żeby wtedy nie było. Nie widziałem Golgoty, nie widziałem zmartwychwstania. Szczęśliwi tamci ludzie, apostołowie. Dzisiaj możemy to przeżywać. To nas może dotykać właśnie dzięki temu, że Duch Święty w naszym życiu to uaktualnia. To jest jego misja, bo jest Bogiem. Jakby właśnie tak jak ten, pamiętamy może z filmu Pasja, piękna scena, żołnierz klęka pod krzyżem, tryska na niego strumień krwi z przebitego serca Jezusa i jemu się oczy otwierają. I dzisiaj, kiedy jesteśmy na mszy świętej, to samo się dzieje. Też ta krew tryska na nas, chociaż jej nie widzimy. To się dokonuje przez wiarę. To jest działanie Ducha Świętego. Otóż Duch Święty no, działa na bardzo wiele sposobów, ale jednym z podstawowych jest to, że nas prowadzi. Że mamy Mu być poddani. I właśnie jeśli chodzi o tą przepaść odkupienia, chciałbym na tym się dzisiaj skupić. Na tym, że Duch Święty działa w naszym życiu przez to, że nas prowadzi. Pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Ci wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Więc można powiedzieć, jeśli chcesz być dzieckiem Bożym, jeśli się uważasz za dziecko Boże, to pozwól się prowadzić Duchowi Świętemu. Tutaj może wrócimy do tych jeszcze dwóch pierwszych przepaści, do przepaści nędzy. Otóż, moi drodzy, to jest naprawdę straszna rzecz, jeżeli Duch Święty chce kogoś prowadzić, a ten człowiek nie pozwala na to. Nie chodzi od razu, żeby grzeszyć. Diabeł ma taką taktykę, że nie kusi wprost do grzechu wielkiego. On robi dużo hałasu, zamętu, zamieszania. On sprawia, że jak ziarno pada na glebę, to od razu wyrastają ciernie i chwasty, żeby je zagłuszyć. Albo utwardza tą ziemię, żeby była skała, żeby to ziarno nie mogło wyrosnąć. Często jest tak, że kiedy Duch Święty czegoś od nas oczekuje, my mamy 1001 wspaniałych pomysłów na modlitwie, na mszy świętej, rozproszenia, tyle spraw do załatwienia. Święci mówią, że to jest warte funta kłaków. Co z tego, że zrealizujesz jakiś wspaniały pomysł, który ci wpadł do głowy, kiedy Bóg nie będzie mógł zrealizować swojego pomysłu. A On tobą chce się posłużyć. Jeśli Duch Święty nas prowadzi, to, moi kochani, to nie tak, że jakoś tak ogólnie nas prowadzi, ale mówimy w Kościele, że nas posyła. Niedawno była uroczystość świętego Andrzeja Apostoła, Ewangelia, powołanie uczniów nad Jeziorem Galilejskim. Czytamy, jak Jezus ich powołał, to oni natychmiast zostawili wszystko, łodzie, sieci, Ojca, poszli za Nim. Natychmiast, to jest bardzo ważne. Duch Święty mówi, trzeba natychmiast pójść. My często mówimy, chwileczkę, jeszcze to zrobię, tamto, albo jutro, Panie Boże. Znamy to słowo maniana, prawda? Wiemy, co ono oznacza. Natychmiast. Właśnie tutaj diabeł jest bardzo sprytny. Mówi, nie, starczy jak jutro. A teraz masz tyle ważnych spraw. Właśnie to, jak nie ma natychmiast, no to już jest tak zwana czynność własna. A potem zostawili wszystko. Jakby nie zostawili wszystkiego, jakby coś sobie zostawili, to by ich to przykleiło. To by ich to przytrzymało. To by już nie poszli za Jezusem. Trzeba naprawdę być zdolnym, żeby mnie Duch Święty prowadził. Trzeba być zdolnym zostawić wszystko. To nie jest łatwe, to jest bardzo trudne. Właściwie to nas przerasta. I tak naprawdę nie potrafimy pójść za Duchem Świętym. Tak naprawdę jesteśmy jak ten kawałek cegły, nieporuszany przez wiatr. A Duch Święty chce, żebyśmy byli jak balon na wietrze. Tam, gdzie powieje, tam, żeby pójść. Moi drodzy, jeśli Duch Święty nas posyła, to po to, żeby przez nas dokonywały się dzieła Boże. Może dlatego ten świat jest taki zły. Tylu ludzi oddala się od Boga, bo my kiedyś tam powiedzieliśmy, Panie Boże, chwilkę poczekaj. Panie Boże, mam swoje sprawy, nie teraz. Albo tego nie zostawię. Pomyślmy o tym. Może popatrzmy na nasze otoczenie, naszą rodzinę, naszych bliskich. Czy to nie jest przepaść nędzy? Święta Bernadeta, kiedy umierała, mówiła do sióstr, które były wokół niej zgromadzone, módlcie się za mnie bardzo dużo, boję się, bo tyle łask zmarnowałam. Zobaczyła to w ostatniej chwili. Ona, która jest świętą, jeżeli ona tak powiedziała, to co dopiero my? Więc właśnie w tym aspekcie prowadzenia przez Ducha Świętego, jak wielka może być przepaść nędzy. Ale też, o tym mówił ksiądz Stefan, jeśli jest przepaść ufności, tak jak u Juana Diego, który też po swojemu zrobił. Poszedł tam, gdzie było wzgórze, na którym mu się Matka Boża ukazywała, to on poszedł z drugiej strony, żeby właśnie specjalnie jej nie spotkać. I okazuje się, że ona mu zaszła drogę, ona go ścigała w jakiś sposób. I wtedy czytamy, że najpierw właśnie się przestraszył, zalękniony, spodziewał się może jakiejś kary, a usłyszał od niej słowa pełne miłości, właśnie te słowa, które mamy w tej naszej, w tym folderku z nowenną, które warto powtarzać sobie codziennie. Mój mały, ukochany synu, nie lękaj się, jestem z Tobą, ja Twoja matka, stoisz w moim cieniu. Te wszystkie sprawy, które Cię niepokoją, są niczym. Właśnie Maryja dała mu podstawę do wielkiej ufności i on jej zawierzył po pierwsze swój problem, czyli tego chorego wuja, a po drugie zawierzył jej tą swoją nędzę, że zrobił po swojemu. I Maryja wszystko naprawiła. I dokonała się największa w historii świata ewangelizacja. 7 milionów Azteków przyjęło chrzest w ciągu kilku lat. Nigdy tak nie było. Więc to nie jest tak, że nasza czynność własna jest niepokonalna. Dla nas o własnych siłach jest niepokonalna. Jesteśmy tymi, którzy psują dzieło Boże. I każdy święty do tego dochodził. Jak ktoś się uważa za wielkiego apostoła i sprzymierzeńca Pana Boga i że jest fundamentem Królestwa Bożego tutaj na ziemi i że na nim stoi Kościół i że bez niego jakaś wspólnota, jakaś parafia się zawali. Nawet jak byłby wielkim księdzem, prałatem, kanonikiem i tam jeszcze kimś jeszcze, prawda? To się myli. Jest pierwszym, który psuje. To nie będę na nikogo patrzył, mogę w lusterko popatrzeć. Maryja jest naszą nadzieją i właśnie ona przychodzi do nas radując się, że Bóg w niej dokonuje wielkich dzieł i że świat będzie zbawiony, że Jezus wszystko przemieni, że Jego odkupienie, Jego krzyż zwycięży. Jak więc dać się prowadzić Duchowi Świętemu? Bo Maryja, kiedy na nas patrzy, to ona Bogu dziękuje. Dziękuję Ci Boże, dziękuję Ci Trójco Święta, że ten Janek, czy ta Kasia, czy ten Wojtek jest takim wspaniałym Bożym narzędziem. I sobie myślimy, no jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Więc trzeba od tego zacząć. Może tutaj trzeci slajd, proszę. Trzeci. Jeszcze jeden. No tutaj coś nam uciekło. Może jeszcze? A to jest adoracja. To nie ten katalog. No, drugi z konferencją. No przepraszam, ale akurat te obrazki. Obrazki są pomocne, bo tam coś w głowie zostaje, a tam z tekstem jest zawsze gorzej. O właśnie, to ten. Mówi katechizm, że Duch Święty przez Maryję zaczyna prowadzić do komunii z Chrystusem ludzi, w których Bóg upodobał sobie. Święty Maksymilian mówił swoim braciom: bądźcie posłuszni niepokalanej. To jest klucz. Właśnie dać się prowadzić Matce Bożej. To w naszym ruchu to jest jakby punkt wyjścia, żeby nas Matka Boża prowadziła. I moi kochani, można tutaj, ktoś się może zdziwi, no jak to tak Matka Boża, to będzie mi, prawda, przez telefon mówić, co mam robić, SMS-y pisać, maile wysyłać, prawda, czy jakieś tam listy z nieba. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby nas Matka Boża prowadziła? Otóż Duch Święty się nią posługuje. I posłuchajmy choćby świętego Ludwika Grignion de Montfort, tego, kto jest autorem traktatu o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej. Pisze on tak: należy wszystkie swe uczynki spełniać przez Maryję. To znaczy we wszystkim i we wszelkich okolicznościach życia być posłusznym Najświętszej Dziewicy i pozwolić się kierować we wszystkim jej duchowi, którym jest Duch Święty. Chodzi o to, by duszą kierował Duch Maryi. Być w jej rękach, tak jak narzędzie w rękach rzemieślnika, jak lutnia w rękach artysty. To również te myśli powtarzał święty Maksymilian. A więc jest to możliwe. I my w to wierzymy, że to naprawdę jest możliwe. I że właśnie kiedy tak zrobimy, to mówią nam święci, będzie Tobą kierował Duch Święty, będziesz Jego narzędziem, będą się dokonywały Boże sprawy w Twoim życiu. Ojciec Emil Neubert, no, nie jest świętym, ale jest doskonałym teologiem, już nie żyje, korzystaliśmy z jego dzieł. Napisał w takiej książeczce, którą napisał pod tytułem Mój ideał, Jezus, Syn Maryi, wkłada w usta Matki Bożej słowa takie: jeżeli na chwilę przed każdą czynnością będziesz mi wszystko polecał, obiecuję Ci, że we wszystkim będę Tobą kierować. Więc musimy się skupić na tym właśnie, co jest w naszej mocy. Starać się wszystkie sprawy jej, jak to mówimy w ruchu, oddać, polecić. Na chwilę przed każdą czynnością, właściwie nieustannie. Jakby trzeba właśnie, żeby to robić, bo my jesteśmy niestety strasznie gapowaci, zapominamy o Matce Bożej. I tutaj też warto sobie pomyśleć, jak ten chociażby dzisiejszy dzień w jej domu, żeśmy przeżyli. Ile nam różnych spraw chodziło po głowie, które na pewno nie były od niej, nie były jej natchnieniem. Otóż, moi kochani, żeby o tym pamiętać nieustannie, to jest właśnie konieczna wręcz przepaść nędzy. Trzeba sobie uświadomić: Maryjo, jak Ty mnie nie będziesz prowadzić, jak Ty mną nie będziesz kierować, jak nie weźmiesz steru łódki mojego życia w swoje ręce, to ja się roztrzaskam, to ja popłynę na mieliznę, to ja zniszczę swoje życie i innych ludzi. Maryjo, Ty mnie musisz prowadzić, Ty mnie musisz ciągle ratować. Nie wiem, czy ktoś z nas ma takie przekonanie w tej chwili. To się nabywa albo doświadczalnie, albo przez wiarę, zaufanie. Lepiej właśnie uwierzyć w to. Uwierz w to, że bez Maryi się roztrzaskasz. Jak nie uwierzysz, to się będziesz musiał przekonać. I znowu święty Ludwik pisze w tym samym miejscu o tym, że trzeba wszystko czynić przez Maryję. Aby duszą kierował Duch Maryi, powinna ona, zanim cokolwiek postanowi, wyrzec się własnego ducha, własnego światła, własnej woli, gdyż słabość naszego rozumu, złośliwość naszej woli, gdybyśmy się nimi kierowali, stawiłyby zapory Duchowi Maryi. Czyli jakby właśnie uznać, że sam z siebie, w oparciu o tą moją czynność własną, to tylko nabroję. Tak radzi święty Ludwik, który jest nauczycielem i Maksymiliana Kolbe, i Jana Pawła II, i wielu innych świętych maryjnych, dzisiaj szczególnie aktualny. I właśnie, czy my tak o sobie myślimy? Świat dzisiaj nam coś zupełnie innego proponuje. Właśnie bądź pewny siebie, jesteś zdobywcą, bądź asertywny, nie daj się tutaj komuś przekonać, że on wie lepiej, ty wiesz lepiej. Musi być ta przepaść nędzy. I kiedy właśnie mamy świadomość tego, że jak mnie Maryja nie będzie prowadziła, to wszystko zmarnuje, zaczyna się coś, co nazywamy w naszym ruchu żebraniem. Żebrak to jest taki ktoś, kto nic nie ma, a jednocześnie chce przeżyć, potrzebuje środków, więc musi prosić o litość, pomóż mi, nie mam wyjścia. Właśnie przyjść do Maryi w tej postawie żebraka: Maryjo, potrzebuję Cię, jak mnie zostawisz, to zginę, umrę. Oczywiście to jest taki żebrak bardziej jak takie małe dziecko, niemowlę, taka biedaczyna, kochana. I tutaj właśnie widzimy Co to znaczy, że w każdej chwili na co dzień potrzebujemy odkupienia, przepaść odkupienia, zanurzać się w odkupieniu. Maryjo, potrzebuję, żebyś mnie prowadziła w każdej chwili. Potrzebuję, żeby Duch Święty przez Ciebie mnie prowadził, żeby był narzędziem w Bożym planie, wspaniałym Bożym planie. Bo sam się pogubię. Psalmista prosi, prowadź mnie, Boże, w prawdzie, według Twych pouczeń. Moi kochani, w Ewangelii czytamy, że u Jezusa był głód woli Bożej. Moim pokarmem, mówi Jezus, jest spełnić wolę Ojca. Nie łudźmy się, u nas nie ma tak. Nie wiem, czy ktoś tak jest, że powie, moim pokarmem jest spełnić wolę Bożą. Raczej wola Boża nam przeszkadza. Dopiero wtedy się ten głód pojawi, kiedy zobaczymy, jak bardzo marnujemy Boże łaski. A zobaczymy wtedy, kiedy zobaczymy ich, kiedy zobaczymy tego niszczące skutki na sobie, na naszych bliskich, na innych, kiedy Bóg nam otworzy oczy, przepaść nędzy. I właśnie to żebranie jest skierowane do Maryi. Trzeba każdy dzień rano zaczynać takim aktem strzelistym: Maryjo, weź wszystko w swoje ręce, kieruj wszystkim. Potrzebuję Cię, inaczej wszystko zmarnuję. Trzeba to ponawiać w każdej chwili, zanim się za cokolwiek weźmiesz. A wtedy, tak jak mówi ojciec Emil Neubert, ona odpowie: zawsze będę Tobą kierować. Więc niech te doświadczenia naszych porażek, tych zmarnowanych łask, tego bałaganu, który robimy poprzez realizację swoich pomysłów, niech nas, tak jak Juana Diego, rzucają w ramiona Maryi. I w tych ramionach możemy już teraz się radować z wielkich dzieł, razem z Maryją, z wielkich dzieł, których Jezus będzie dokonywał poprzez nas, właśnie takie marne narzędzia. Klasycznie mówi się o rozeznaniu duchowym. Dać się prowadzić Duchowi Świętemu to jest rozeznanie duchowe. Otóż właśnie to prowadzenie przez Ducha Świętego, przez Jego wewnętrzne natchnienia, odkrywamy je na szereg takich naturalnych, każdemu dostępnych sposobów. Po pierwsze, mamy obowiązki stanu. Matka Boża też je miała, zajęcia domowe. One same w sobie są wolą Bożą. Nie trzeba wielkiej kombinacji. Bóg ci dał powołanie, to jest Jego wola. Dalej są przykazania Boże, jasno sformułowane. Też nie ma kombinacji. Mistrzowie duchowi mówią, że dla życia duchowego konieczna jest modlitwa myślna, tak zwana medytacja, żeby na modlitwie rozważać zamiary Boże. Przez Słowo Boże, przez teksty duchowe, przez wydarzenia, które się dzieją. Jak ktoś jest bezmyślny, to nie będzie go Bóg prowadził. Wtedy jest jak zwierzę, którym kierują emocje, billboardy, jakieś hasła, które czytamy w nagłówkach internetowych, czy dyskusje, które w mediach słyszymy, które właściwie polegają na pobudzaniu emocji, nie są żadną wymianą poglądów, tylko są ping-pongiem pewnych właśnie skrótów myślowych. I kto ten ping-pong będzie szybciej obrabiał, ten zwycięża. Zobaczcie, jak nam dzisiaj trudno znaleźć czas na medytację, na modlitwę myślną. Nie ma bez niej życia duchowego. Potrzebne są pouczenia. Słyszymy je z ust kapłana podczas homilii, czy podczas właśnie rady w konfesjonale. Znajdujemy je w lekturze duchowej, w konferencjach, grupach dzielenia. Pytanie, czy my z tego korzystamy? Trzeba od tego w ogóle zacząć. Jeśli chcesz, żeby Cię Matka Boża prowadziła, to tutaj właśnie zacznij. A jak widzisz tu swoją nędzę, to nie mów, że to jest dla mnie za trudne, że mnie to przerasta. Się trzeba żebrać, czyli trzeba próbować. Maryjo, nie umiem, ale Ty chcę z Tobą to robić, to rób we mnie. Można nad jakimś fragmentem Ewangelii zastanawiać się w modlitwie przez 15 minut i nic. Ale potem Pan Bóg da w głowie jakiś obraz. Jeden obraz, który więcej nam powie niż 10 książek przeczytanych w ułamku sekundy. No tak Pan Bóg działa. Jest też drugi poziom rozeznawania duchowego, taki tak zwany poziom nadprzyrodzony, gdzie człowiek doświadcza wewnętrznego prowadzenia przez światło Boże, a także może też doświadczać prowadzenia zewnętrznego, że właśnie ktoś, kto jest jakimś Bożym posłańcem, daje mi wskazówkę od Boga. To nie jest jakaś kasta wybranych. W Starym Testamencie byli prorocy. Prorok po hebrajsku to jest ktoś właśnie, przez kogo Bóg mówi. A dzisiaj Kościół nas uczy, że każdy ochrzczony ma udział w misji prorockiej Chrystusa. Właśnie w sakramencie małżeństwa. Mąż może żonie dać Boże światło na tej zasadzie. Czy rodzic dzieciom, a nawet dzieci rodzicom też. To się często zdarza. Słyszymy jakieś świadectwo w grupie dzielenia, słyszymy słowa kapłana. Właśnie rada duchowa przez kogoś, ale w naszym ruchu odnośnie rady duchowej posługiwaliśmy się często przykładem z życia siostry Faustyny. Jeden z zeszytów jest wręcz takim wyborem cytatów z jej dzienniczka, jak to Pan Jezus posługiwał się jej kierownikiem duchowym, księdzem Sopoćko, i ją prowadził. Ale trzeba sobie uświadomić, że to nie kierownik duchowy wymyślił, tak można powiedzieć w cudzysłowie, to nie kierownik duchowy wymyślił nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. To nie kierownik duchowy wymyślił koronkę czy obraz Jezusa Miłosiernego. To Jezus w sercu jej to powiedział. Więc najważniejsze jest nasze wewnętrzne doświadczenie prowadzenia Bożego, prowadzenia przez Ducha Świętego. Święty Jan Apostoł napisał w pierwszym liście: Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. I co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. I święty Paweł, pamiętamy te słowa z listu do Rzymian, że ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Każdy z nas ma ten bezpośredni kontakt z Duchem Świętym. Można powiedzieć również z Matką Bożą. Można tak jakby obrazowo mówić: ona mieszka w moim sercu, ona do mnie mówi, ona mnie prowadzi. Nie jest to kłamstwem, tylko trzeba jakby to swoje ucho odsłonić. No wiadomo, siostra Faustyna miała specjalne łaski. Tych łask nadzwyczajnych nie szukamy. Tutaj może diabeł często wywieźć nas na manowce. Ale w zwykły sposób, taki, że tak powiem, bardzo ukryty, na pierwszy rzut oka niedostrzegalny, Matka Boża prowadzi każdego z nas. I właśnie to mamy odkryć. I od tego trzeba zacząć. Bez tego nie ma wewnętrznego prowadzenia. I ta zewnętrzna pomoc, jeśli Matka Boża będzie chciała kimś się posłużyć, jakimś posłańcem, jest tylko dodatkiem do tego pierwszego. I wiemy, że kapłani, którzy pomagali siostrze Faustynie, oni jej dodawali otuchy, oni ją utwierdzali, że to Jezus mówi. Bez księdza Sopoćko spaliłaby prawdopodobnie cały dzienniczek. Tak ją diabeł skusił. A może by i rzuciła to dzieło. A tak? Ono się dokonało. Ale pamiętajmy, że ono przerosło i siostrę Faustynę, i księdza Sopoćko. Przecież trwało przez dziesięciolecia. Miało swoje wzloty i upadki. Pamiętamy Jana Pawła II. Dzisiaj mamy sanktuarium w Łagiewnikach. Mieliśmy Dni Młodzieży w Krakowie. Kto mógł o tym śnić w tamtych czasach? Czy siostra Faustyna mogła przypuszczać, że tak będzie? To jest dzieło Ducha Świętego. I tak również my jesteśmy włączeni w Boże plany. Matka Boża w nas działa, ale, moi kochani, to można zmarnować. To można sprzedać za tą biblijną miskę soczewicy. A można też właśnie stać się narzędziem Bożym, czyli świętym. I to jest nasz wybór, który dzisiaj dokonujemy, bo to jest ta modlitwa czterech przepaści. Dać się Maryi prowadzić. I na koniec chcę powiedzieć, że na ostatnich rekolekcjach, które mieliśmy w gronie kapłanów, jeden z księży przypomniał pięć takich elementów duchowego prowadzenia, duchowej rady, które wyróżniał założyciel naszego ruchu, ksiądz Tadeusz Dajczer. Jeśli chodzi o prowadzenie przez kapłana, przez kierownika duchowego. Pierwszym fundamentalnym jest wolność. To nie może być przymus. Ale właśnie dlatego, że ja chcę, żeby mnie prowadził Duch Święty, żeby mnie prowadziła Maryja, to szukam tego, kto mi w tym pomoże. Po drugie, celem jest świętość, a nie doraźne rady. Idziemy do wróżki, żeby poznać przyszłość, żeby rozkręcić lub nie jakiś interes, żeby poznać, co kto inny myśli i zbudować strategię. To nie jest Boże. Pan Bóg chce twojej świętości. Czasem właśnie coś ci się w życiu wali, bo to cię ratuje. Nie chodzi o to, żeby się nie waliło, tylko chodzi o to, żebyś był święty. Jak się na to zgodzisz, to cię Duch Święty będzie prowadził. Jak nie, to nie ma to sensu. I dopiero takie nastawienie sprawia, że możemy przejść do kolejnego kroku, żeby zaufać komuś. Pytanie, na czym to zaufanie zbudować? Ale jak nie będzie zaufania, to się serce nie otworzy. Na czym zbudować zaufanie do drugiego człowieka? Dzisiaj, jak patrzymy na autorytety, to mówimy często, wszyscy są oszustami. Nikomu nie można zaufać. Dlaczego mam komuś zaufać? Otóż znajdujemy w Dziejach Apostolskich takie piękne świadectwa, że na modlitwę pierwszej wspólnoty przychodzili ludzie i słyszeli słowa, które ktoś wypowiadał, które dotykały ich bezpośrednio. On mówi o mnie. Skąd on to wie? On mi wszystko wyjaśnił. Czasem właśnie słuchamy kazania czy konferencji. Skąd on to wie? No to właśnie to jest znak, być może, żebyś temu człowiekowi zaufał. Temu kapłanowi, czy komuś właśnie, jakiejś innej osobie, żeby się przed nim otworzył. Że Bóg przez niego cię poprowadzi. Dopiero jak będzie takie zaufanie, to się zrodzi w sercu szczerość, że ja mu opowiem prawdę o sobie. Do tego nikogo nie można zmusić. Wiemy, że nawet nasze własne dzieci, jak nie będzie zaufania, nie powiedzą nam prawdy. Musi być zaufanie. I dopiero właśnie wtedy, kiedy są te wszystkie warunki, dopiero wtedy jesteśmy zdolni, żeby poddać się komuś, jakby żeby to jego rada mnie poprowadziła, że ja w tym widzę światło Boże. Tu można mówić właśnie w dobrym rozumieniu o posłuszeństwie, ale posłuszeństwie wiary. Wiary. I właśnie w naszym ruchu była wielka łaska, można powiedzieć jakiś taki Boży charyzmat, dar Ducha Świętego, że Pan Bóg posyłał takich ludzi, którzy pomagali innym w rozeznawaniu duchowym. Jakaś taka była łatwość zaufania. kiedyś bardzo duże, dzisiaj może trochę trudniej, ale no jest to charyzmat naszego ruchu. I moi drodzy, też sobie warto zdać sprawę, że jeżeli chcę iść drogą zawierzenia Matce Bożej, drogą czterech przepaści, jeżeli chcę komuś powiedzieć o tym, ile zmarnowałem przez czynność własną, to nie każdy to zrozumie. Jak niewielu kapłanów to zrozumie. Naprawdę dziękujmy Panu Bogu, jeżeli znajdziemy kogoś, kto zrozumie nasze serce, kto nam pomoże, tak jak Juan Diego, trwać w ramionach Maryi.